Ukraina zaskoczyła cały świat sukcesem swojej kontrofensywy, ale przede wszystkim zaskoczyła Rosjan, Kreml, kamarylę Putina. Co dziś mówi się, co się może dziać w Moskwie, jakie mogą być polityczne skutki tej ukraińskiej akcji. O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. To pierwsza rozmowa w drugim roku istnienia Układu Otwartego. Dziękuję wszystkim za ten pierwszy rok. Dziękuję serdecznie patronom. Kto chciałby z Państwa dołączyć do społeczności Układu Otwartego, zapraszam na moją stronę w serwisie patronite.pl i dziękuję mecenasowi, którego pozyskałem, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Jeśli Państwo jesteście właścicielami firm albo zarządzacie firmami i chcielibyście zostać mecenasami Układu Otwartego, serdecznie zapraszam do kontaktu. I zaczynamy rozmowę. Adam Eberhardt, chciałbym powiedzieć dyrektor OSW, bo przez lata nim byłeś, ale jesteś od kilku dni wiceszefem Warsaw Enterprise Institute.
Tak, zmiana celu życia. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witaj serdecznie, ale ciągle rozumiem, interesujesz się tym, co się dzieje
tak,
no w Moskwie.
Tak, śledzę i to też będą pewne elementy, które będę realizował na nowym stanowisku.
Aha. A czy ty byłeś zaskoczony sukcesem, tą, w jaki sposób ta kontrofensywa przebiega, no bo ona ciągle przebiega?
Tak, to znaczy nie spodziewałem się, że Rosjanie aż tak zlekceważyli Ukraińców w obwodzie charkowskim. Przez ostatnie tygodnie bardzo dużo się mówiło o odbijaniu Chersonia, no, który jest takim przyczółkiem na południu po na prawym zachodnim brzegu Dniepru, niezwykle ważnym dla Rosjan, którym marzy się zdobycie Odessy, odcięcie Ukrainy od morza, przez to bardzo ważne również dla Ukrainy. No i tam rzeczywiście ilość rosyjskich wojsk jest bardzo duża, jest kilka linii obrony. Natomiast no...
I tam zostało też, te wojska zostały ściągnięte w ostatnich tygodniach.
No właśnie, mam wrażenie, że pewnie także z obwodu charkowskiego, który został kompletnie nieprzygotowany i w to miejsce Ukraińcy uderzyli.
Ja rozumiem, że po to chyba prezydent Zełenski jakieś kilka tygodni temu wydawał rozkaz przygotowania ofensywy na południu, ściągnięcia miliona żołnierzy, co wyglądało tak bardzo, bardzo dziwnie.
No tak, no ale to powiedzmy sobie, że jakby być tego typu sztuczką zaskoczony, to świadczy nie najlepiej o rosyjskim dowództwie, jego przygotowaniu. To powiedzmy sobie tak, z jednej strony oczywiście obwód charkowski, tam gdzie Ukraińcy posunęli się o kilkadziesiąt kilometrów do przodu, to nie jest najważniejszy front tej wojny. Ważniejsze jest południe, które Rosjanie chcieliby politycznie skonsumować, czyli przeprowadzić tam referenda, anektować, ogłosić, że to część Rosji. Ważna jest Chersońszczyzna, no bo jak powiedziałem, to jest wyjście na Odessę, to jest dostęp do morza. Więc pod tym względem to nie jest kluczowy odcinek frontu, no ale po pierwsze...
Psychologicznie i politycznie to ogromne znaczenie.
Militarnie ma pewne znaczenie, ponieważ w ten sposób Rosjanie wiązali siły ukraińskie, grozili Ukrainie, że zaatakują na Charków od południowego wschodu, albo na Słowiański Kramatorsk od północnego zachodu z kolei. No i tak wiązali siły rosyjskie, że te siły ich przepędziły. No, ja jestem rzeczywiście zaskoczony czymś, co bym nazwał niefrasobliwością, jeżeli chodzi o sztukę wojenną po stronie rosyjskiej, a konsekwencje polityczne pewnie nawet większe niż militarne.
Jeszcze zanim o tych politycznych, to może dwa słowa o tych konsekwencjach sprzętowych, no bo przy tym wszystkim dowiadujemy się co parę godzin, że Rosjanie przerażeni wyskakują, znaczy żołnierze rosyjscy przerażeni wyskakują ze swoich czołgów i tak, albo czołgów, które gdzieś tam ugrzęzły, bo nagle nie mają benzyny i zostawiły ten cały sprzęt Ukraińcom, którzy nagle zostali doposażeni. Nie niemieckimi tankami, ale
właśnie,
rosyjskimi.
To też chciałem powiedzieć, że to złośliwe żarty mówią, że Rosja jest większym dostawcą sprzętu wojskowego dla Ukrainy niż Niemcy.
Tak, ja nawet usłyszałem dalszy ciąg tego dowcipu, że Rosjanie robią to celowo po to, bo mają nadzieję, że w zamian Niemcy im przyślą swoje ciągi.
No to można się bardzo się można rozczarować pod tym względem. Tak. Znam takich, którzy liczyli, że Niemcy przyślą i nie przesyłali. Natomiast no powiedzmy sobie to, że Rosjanie zdołali szybko uciec, to jest akurat dla nich plus. To znaczy nie pozwolili zamknąć się w kocioł i pod tym względem to można powiedzieć, że tylko strata sprzętu wojskowego, strata terytorium. Natomiast uratowali żołnierzy pod Izjumem. To jest jedna rzecz. I przy okazji oczywiście pytanie jest, gdzie dalej pójdą Ukraińcy i jak szybko Rosjanie będą w stanie odtworzyć linię obrony w obwodzie charkowskim.
Co może teraz się dziać w Moskwie? Parę też przedwczoraj, chyba w weekend, były takie obrazy poblokowanych niektórych ulic w Moskwie. Informacje o tym, że się zbierają z wierchuszka armii, że Putin zbiera swoich ludzi, ich tam ostro gimnastykuje. Też docierają takie informacje.
Nie, to ja mam takie wrażenie, że te jakieś zablokowane ulice to pewnie dlatego, że Moskwa świętowała kolejną tam rocznicę założenia miasta. To zresztą jest niezwykle ciekawe i warte pewnej analizy. To znaczy, jak Rosjanie, przeciętni Rosjanie wypierają tę wojnę, jak oni jej nie zauważają, jak oni się nią nie interesują, jak oni starają się uniknąć takiego troszeczkę dysonansu poznawczego pomiędzy propagandą, w której są zanurzeni, jakimś tam patriotyzmu, którym to próbują racjonalizować, no i też świadomością tego, że Rosja Putina, ich Rosja poszła na zbrodniczą wojnę przeciwko bardzo bliskim, jak to przez całe lata propaganda mówiła, ludziom, a właściwie jak mówiła propaganda rosyjska, jednemu narodowi, temu samemu narodowi. To jest moim zdaniem z punktu widzenia takiego poznawczego wielki kłopot dla Rosjan.
Czy oni mają świadomość, czy rośnie świadomość tego, że to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, zbrodnicza wojna?
No właśnie myślę, że nie. Mi trochę trudno na ten temat wyrokować, ponieważ moje informacje mają charakter trochę wtórny. Od wielu miesięcy nie byłem w Rosji i nic się nie zapowiada, abym miał możliwość w dostrzegalnej perspektywie tam być. Natomiast z tego, co obserwuję bardzo uważnie media rosyjskie, z tego, co się przyglądam wypowiedziom w mediach społecznościowych, to Rosjanie z tą wojną od siebie odsuwają. I dlatego na przykład, jeżeli się toczy dyskusja, czy wprowadzić sankcje wizowe wobec Rosjan, czy uderzać w takich normalnych, przeciętnych Rosjan, to ja zawsze podkreślam kategorycznie tak, zdecydowanie tak, ponieważ tylko jeżeli przekonamy Rosjan, obywateli Federacji Rosyjskiej, że to jest także ich wojna, jeżeli oni będą za tą wojnę płacili, jeżeli będziemy utrudniali im życie, pokazywali im konsekwencje tej wojny również dla nich, to tym samym będziemy podnosili koszt polityczny dla reżimu putinowskiego. I to jest coś, co jest niezwykle potrzebne. Tak długo, jak Moskwa się bawi i tej wojny nie zauważa, tak długo Władimir Putin, pomimo wszelkich taktycznych czy nawet strategicznych niepowodzeń, jest bezpieczny.
Pojawiają się też takie informacje o tym, że najpierw jakaś grupa radnych Petersburga zażądała ustąpienia Putina. Dzisiaj, kiedy nagrywamy tę rozmowę w poniedziałek, pojawiła się informacja, że radni 18 jakichś okręgów Moskwy czy dzielnic Moskwy też zażądało, nie wiem, czy to brzmi dużo, tak? Ale czy to rzeczywiście to ma jakieś znaczenie, ale pojawiają się jakieś takie pierwsze głosy.
Tak, też pytanie, na ile tam mamy do czynienia z szumem informacyjnym, z jakimiś elementami manipulacji, znaczy też skala, powiedzmy sobie, ewentualnych tych protestów czy gestów ze strony niezadowolonych jest niewielka, ale też, i to trzeba bardzo wyraźnie na każdym kroku podkreślać, że koszt protestu w Rosji jest gigantyczny, że koszt formułowania opinii sprzecznych z linią polityczną państwa, że koszt przeciwstawiania się tej wojnie jest dzisiaj w Rosji bardzo, bardzo wysoki. I to powoduje, że oczywiście chętnych, odważnych, sprawiedliwych Rosjan jest wyraźnie mniej, a upust swojemu niezadowoleniu jeżeli rzeczywiście przejawiają, no to trochę tak jak w czasach zastoju breżniewowskiego, formują na kuchni wobec najbliższych członków rodziny.
Tak. Rozumiem, że takich prawdziwych badań opinii publicznej nie znamy. Znamy tylko te, które są publikowane, tak. A one zapewne są manipulowane. Poza tym pewnie jest też efekt tego mówienia nieprawdy, prawda?
Tak. Kiedyś jeszcze te badania można było, sondaże rosyjskie, można było brać pod uwagę trochę poprzez trend, to znaczy brać kolejne sondaże i porównywać trend, to znaczy zakładając, że liczby są nieprawdziwe, ale chociaż być może różnice pomiędzy poszczególnymi badaniami pokazują, czy rośnie, czy spada. Teraz mam wrażenie, że to w ogóle już jest pod totalną kontrolą, że tutaj jak gdyby te sondaże mają charakter czysto kreacyjny i ich intencją jest po prostu mobilizacja społeczeństwa, no bo dzisiejsza Rosja jest państwem faszystowskim, powiedzmy sobie. I to mówię nie jako o Belgę, tylko jako pewną definicję politologiczną.
Co się może politycznie zdarzyć w Moskwie dzisiaj, w tych dniach? No bo jednak ta kontrofensywa, tak, to nie jest ten najważniejszy termin, ale jednak ma ogromne znaczenie. I w elitach rosyjskich jest świadomość tego, że nie jest dobrze, tak? To już nawet
to się wylewa w mediach propagandowych. No to już bym powiedział, jak gdyby kontrola nad procesem propagandowym już taka jest nie do końca, no bo pewnych rzeczy się nie dało ukryć. Jak się
ci, ci wojenni blogerzy już zaczynają pisać, że coś jest nie, że jest już źle.
Tak, różne te Sołowiowy, inni propagandyści już domagają się rozstrzeliwania kadry dowódczej w armii, która dopuściła tego typu rzeczy. To ta nerwowość jest zabawna i optymistyczna. Natomiast no, też pamiętajmy, no, że to nie w mediach wypracowuje się politykę rosyjską. Myślę, że teraz na Kremlu są rzeczywiście nerwowe narady. I to nie tylko dlatego, że Ukraińcy odbili te dwa spore miasta w obwodzie charkowskim, ale dlatego, że operacja rosyjska ugrzęzła, bo to może jest nawet ważniejsze z punktu widzenia perspektyw tej wojny. Ona toczy się od ponad 200 dni. Jeżeli weźmiemy dane za ostatnich 100 dni, to w tym czasie Ukraińcy więcej terytoriów wyzwolili, odbili, niż Rosjanie zajęli. To pokazuje, no, że Rosjanom wyraźnie nie idzie. Co można zmienić, tak?
Co może się dziać na tych debatach, podczas też debat, to nie jest zapewne debata, tylko wydawanie rozkazów. Jak może zareagować Putin? No to jest pytanie, które wszyscy sobie zadają, tak? Czy rzeczywiście, nie wiem, odsunie całą wierchuszkę powoła nowych, czy ta wierchuszka obali jego, czy on naciśnie jakiś guzik, którego nie chcemy, żeby naciskał, czy ten reżim się wzmocni, czy właśnie się zacznie rozsypywać? Jaką mamy informację, albo jakie mamy podejrzenia?
No podejrzenia, bo to raczej w tych kategoriach się musimy się posługiwać. Ja bym powiedział tak, znaczy po pierwsze myślę, że i to już widać było od razu bezpośrednio po sukcesie militarnym ukraińskim będzie potrzeba zemsty i przykrycia tego, czyli zwiększona ilość uderzeń w cele infrastruktury cywilnej, w tym infrastruktury krytycznej. Już były ataki na ukraińskie elektrownie, elektrociepłownie, być może przeprawy na Dnieprze. To są takie proste rzeczy, które Rosjanie są w stanie lepiej lub gorzej wykonać. Gorzej, bo też chyba brakuje tam pocisków precyzyjnych, no ale też nie przesadzajmy. No, różne cele strategiczne Rosjanie są w stanie uderzyć, aby utrudnić życie Ukraińcom w przededniu zbliżającej się zimy. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście wymiar propagandowy, to bardzo ważne. To znaczy, to już wydaje mi się, że widać. Coraz więcej się mówi o tym, że nie Rosja walczy z Ukrainą, czy jakimiś tam faszystami ukraińskimi, jak twierdzili, ale coraz wyraźniejszy jest sygnał, że budowana narracja, że toczy się nowa wojna ojczyźniana, czyli że Rosja na polach Ukrainy walczy z Amerykanami, Brytyjczykami, Polakami i wszystkimi narodami Zachodu, którzy postanowili zniszczyć państwo rosyjskie. I to jest istotne, ponieważ dla propagandy rosyjskiej, ponieważ po pierwsze troszeczkę uzasadnia porażki, albo chociażby brak sukcesów.
Bo czym innym jest przegrywać z Amerykanami całym światem, a czym innym z Ukraińcami.
No właśnie, albo co najmniej nie dowozić zwycięstwa, prawda? Ale jednak to też jest istotne z punktu widzenia konsolidacji społeczeństwa. To mówiliśmy 4 minuty temu o tym, że niekoniecznie ta wojna przeciwko Ukraińcom jest czytelna dla rosyjskiego społeczeństwa. Wojna przeciwko Zachodowi, ona jest znacznie bardziej czytelna, biorąc pod uwagę cały przekaz narracyjny Putina i spółki przez ostatnie lata.
Ale wróćmy do rozmowy o tym, co się może dziać na szczytach. Mm-hmm. Czy tam jest jakiś potencjał do, nie wiem, walk frakcyjnych, oczywiście, obalania, co z tymi oligarchami, których podobno, mm-hmm, którym podobno Putin też nakazał teraz tworzyć własne, prywatne armie. No to tak brzmi groźnie, prawda? No bo oni tacy potężni, mm-hmm, ale to nie jest tak łatwo z dnia na dzień utworzyć prywatną armię. Poza tym oni muszą jeszcze chcieć to zrobić i wydać na to ogromne pieniądze.
Oczywiście można wymieniać dowództwo armii, można wymieniać kadrę oficerską, ale to taki kłopot jest, że myślę, że od pół roku główne decyzje w tej wojnie podejmuje Władimir Putin i myślę, że wszyscy są świadomi, że właściwie ta słabość rosyjskiej ofensywy, ona nie wynika z głupoty generałów, pułkowników czy niższych oficerów, ona wynika przede wszystkim z tego, że rosyjska armia jest niezwykle centralizowana, ten proces dowódczy jest bardzo schierarchizowany i to, co mówi Putin, jest wdrażane i tak przechodzi tylko w dół, jak echo rozkaz Putina, być może coraz bardziej jakoś tam ulegający nawet zafałszowaniom i jakimś tam fałszywym tonom, ale no to tutaj odpowiedzialność polityczna jest oczywista w Rosji. No nie ma żadnych tych, więc wywalanie generałów niewiele pomoże.
No ale był taki moment, po tej pierwszej fazie wojny, tak? Po tej nieudanej próbie zdobycia Kijowa i ucieczce, wycofaniu się w każdym razie spod Kijowa, mówiło się, że w pewnym momencie ci generałowie, czy ci lokalni, ci, którzy zarządzali tą wojną na poszczególnych odcinkach, dostali trochę więcej autonomii i wtedy też sobie zaczęli trochę lepiej radzić tu na wschodzie. Czy to znaczy, że jakby ten proces się odwrócił i rzeczywiście decyzję podejmie Putin, który siłą rzeczy nie może być świetnie poinformowany o wszystkim, bo tam pewnie też proces zakłamywania tych informacji, to które prawda, płyną to też, do niego, to, co on, jest intensywny, no bo każdy boi się o swój tyłek, tak? W związku z tym musi mu
przekazywać nieprawdziwe. To, co on formułuje, prawda, to jest także pewna funkcja tego, co on słyszy, a to, co słyszy, to jest funkcją tego, co by chciał usłyszeć, a to, co by chciał usłyszeć, jest bardzo silne, niezwiązane z całym zideologizowaniem jego, przez niego tej wojny i postrzeganiem tej wojny. Ale to, jak gdyby to są kłopoty rosyjskie, to ja bym powiedział, czym więcej tych kłopotów,
To są znakomite wieści.
To prawda. I tutaj wydaje mi się, że to jest problem systemowy. To znaczy, ja nie umiem sobie wyobrazić, że od tak 13, 14 czy 15 października się zbierze sztab kryzysowy na Kremlu i od tego czasu to wszystko będzie działało lepiej lub gorzej. No oczywiście Rosja ma pewne obiektywne też problemy. Podstawowym problemem obiektywnym jest nawet nie brak sprzętu, bo tego sprzętu Rosja ma i proszę pamiętać, że ona na wojnie przeciwko Ukrainie nie wykorzystuje całego swojego potencjału militarnego, ale brakuje coraz bardziej żołnierzy. Znaczy brakuje mięsa armatniego, brakuje ludzi, których można wysyłać na śmierć, bo pamiętajmy, Rosja nie zdecydowała się na mobilizację.
Jeszcze.
Uczestniczą w tej wojnie wyłącznie żołnierze kontraktowi, ci, którzy podpisali kontrakt, no i teraz muszą ten kontrakt wypełniać. No plus jest pobór, ale to z Bantustanów, czyli z tych republik, tych ludowych, czyli z tych kontrolowanych przez Rosję tworów separatystycznych, gdzie życie ludzi kosztuje nic z punktu widzenia kalkulacji politycznej Putina, bo to nawet ani, a gdyby to, 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 to Znaczy to nie są nawet obywatele w tym sensie, że nawet jak mają paszporty rosyjskie, prawda, że nie mogą generować żadnego niezadowolenia wewnątrz rosyjskiego. Oni są tam niezadowoleni u siebie w Donieckiej czy Ługańskiej Republice Ludowej. Będą próby, to dość takie obrzydliwe, to znaczy wymuszania na ludności terenów okupowanych, w obwodzie zaporowskim, czy chersońskim, czy ługańskim, przyjmowania rosyjskich paszportów pod byle pretekstem jakichś tam zasiłków, dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, rejestrowania samochodów. No jak ten biedak dostaje paszport rosyjski, to tydzień później dostaje bardzo często jakieś powołanie. Tam powołanie na komisję, a tutaj już na tych terenach okupowanych dużo łatwiej wymusić na ludziach pójście na front, no to nie jest Moskwa. Prawda? Zresztą jak się przyjrzymy temu, kto walczy na tej wojnie po stronie rosyjskiej, no nie walczy Moskwa, Petersburg czy Niżny Nowgorod, to głównie walczą republiki Kaukazu Północnego, jakieś prowincja rosyjska, gdzie kontrola państwa nad obywatelem czy poddanym jest tak silna, że trudno odmówić lokalnym władzom, znaczy trudno odmówić, prawda, osobie, która jest wysyłana na front, żeby się postawiła.
Ale coś musi Putin zrobić, tak? I skądś musi tych ludzi wziąć. Czy jest szansa czy zagrożenie, że do takiej mobilizacji dojdzie? Czy może zacząć sięgać po ludzi właśnie z tych wielkich miast?
Do pełnej mobilizacji nie dojdzie. Myślę, że to, co może być dzisiaj rozpatrywane, to jakaś częściowa mobilizacja właśnie z...
Taka cicha też.
Trochę cicha, trochę... Oni to cicha to natrwa w tym sensie, mhm. że Rosja jest oblepiona plakatami, dołącz do naszej armii, będziesz zarabiał w przeliczeniu jakieś gigantyczne pieniądze, tam 20 tysięcy złotych i cię wyślemy na front i zginiesz, prawda? To tego typu reklamówki są, one średnio działają na Rosjan, no, ale myślę, że ta próba pozyskania większej ilości żołnierza, marnej jakości też powiedzmy sobie, ona będzie dalej podejmowana, ponieważ no, Rosja potrzebuje przełamać tą pewną bezradność, prawda? To znaczy nawet zostawmy na boku operację ukraińską ostatnich dni, to znaczy to jest problem tych ostatnich 100 dni, gdzie front rosyjski posuwa się bardzo powoli i coś z tym trzeba zrobić. Czy naciśnie przycisk guzik atomowy? To chyba na tym etapie nie, no ponieważ to też bardzo duże ryzyko dla samego Putina, dla samej Rosji. No to jest
no poza tym musiałbyś jeszcze mieć kilka osób, które by chciało tę decyzję zaakceptować. To tak? Prawda. On nie może sam nacisnąć
to prawda. Guzika. To z tym może i łatwiej, ale no przede wszystkim to już nawet nie chodzi o oburzenie na Zachodzie i sankcje dodatkowe. No ale to też jest strata, myślę, wielu państw, które są Rosji jakoś tam neutralne albo lekko życzliwe w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji, które nie umieją zrozumieć, że ta wojna to jest wojna imperializmu. Oni patrzą na tę wojnę przez pryzmat swojego antyamerykanizmu, antyzachodniości, prawda? Ale już jak gdyby używanie broni jądrowej, myślę, to byłoby coś takiego, co by niekoniecznie rzuciło Ukraińców na kolana, a myślę, że świat przeciwko Rosji bardzo, bardzo nastawiło negatywnie.
Powiedziałeś o tym, że w Moskwie zaczyna robić się nerwowo, jak rozumiem, chodzi o te szczyty moskiewskie. Wrócę do tego pytania, czy tam jest jakiś potencjał do buntu, próby obalenia, do jakichś ruchów wewnętrznych. Kto dzisiaj ma tam największy wpływ na Putina, na jego otoczenie?
Znaczy, myślę, że każdy, który przyjdzie do ciebie z jasną odpowiedzią na to pytanie, będzie bajdurzył. Znaczy, nie wiemy tego. Mhm. Znaczy, nie wiemy, jak to tak naprawdę do końca wygląda. Wydaje mi się, że niezadowolenie ono oczywiście jest. Ono jest naturalne z punktu widzenia elity kremlowskiej. Ona nie na coś takiego się umawiała. Ona się nie namawiała, że będzie elitą północno-koreańską, która ma tylko klaskać. Oni byli powiązani z Zachodem, oni czerpali z tych powiązań za Zachodem i biznesowych, i rodzinnych, i towarzyskich, i wakacyjnych, i wszelkich możliwych. Więc tam potencjał niezadowolenia w elicie jest wielki i pewnie większy niż w społeczeństwie paradoksalnie. Ale
no bo ci elity już tracą więcej, bardzo dużo.
A społeczeństwo straci dopiero za rok, dwa, tak. Jak to wszystko się jak gdyby nakręci, prawda?
Tak. No i rozumiem, że elity są dużo bardziej świadome, tak naprawdę wiedzą, co się dzieje.
No, ale też są dużo bardiej strachliwe, to znaczy są jak gdyby, dlatego są elitami.
Mają więcej do stracenia.
Tak, i dlatego są elitami, że zwykły potakiwać i mają jednak pewną taką lojalność mafijną. To jest chyba bardzo charakterystyczne dla rosyjskiej elity. Znaczy oni...
No ale jak wiemy, w mafiach od czasu do czasu, a nawet dosyć często dochodzi do walk między rodzinami.
No tak, tak, ale głowę rodziny, no dobrze, ale głowę rodziny jak gdyby też trudno się go pozbyć, ponieważ pamiętaj, że Putin również, i to jeszcze przed wojną było, to znaczy on nie tylko był głównym rozjemcą i najwyższym arbitrem i głównym decydentem, carem, ale on również utrzymywał ten system. Znaczy rola Putina w systemie współczesnej Rosji, ona jest, on jest taka, że on utrzymuje różne nierównowagi. Odejście Putina spowoduje gigantyczną wojnę rozmaitych koterii okołokremlowskich, a szczególnie jeżeli to będzie towarzyszyłaby temu jeszcze porażka wojenna, no to w ogóle byłoby zwielokrotnione, ponieważ tam byłyby jeszcze pewne czynniki związane z tym kwestią niezadowolenia społecznego. Więc na tym etapie ja nie widzę knowań przeciwko Putinowi, ale knowania mają to do siebie, że one...
Że ich nie widać,
je widać dopiero jak w sposób skuteczny albo nieskuteczny wypłyną i jak gdyby i przerodzą się w jakieś tam próby puczu, przewrotu. Na tym etapie wydaje mi się, że nie, ale tego nikt nie wie.
Ale tę pewną nerwowość widać, no bo jeżeli w mediach pojawiają się takie rzeczy, i to w tych, nie tylko jakiś mikrobloger gdzieś napisze, prawda, sfrustrowany, bo siedzi w okopach i widzi straszne rzeczy, tylko wielkie gwiazdy rosyjskiej telewizji, które zarabiają ogromne pieniądze, są celebrytami, jednocześnie funkcjonariuszami z systemu tak naprawdę, zaczynają już mówić wprost, że coś jest nie tak.
No to wiadomo, ci bardziej świadomi, tak, znaczy to, co jakby jest takie bardzo charakterystyczne, to znaczy, że bardzo dużo z Rosji wyjechało ludzi w ciągu ostatniego półrocza wojny, wolnych zawodów, informatyków na przykład. Na Kaukazie Południowym, w Gruzji, w Armenii, to właściwie jak się idzie ulicami Erewania czy Tbilisi, to słychać, widać młodych Rosjan, którzy przyjechali, którzy po prostu postanowili, jak gdyby mając dosyć tej beznadziei, tej faszyzacji życia społecznego, jak gdyby wzięli swój laptop narzeczoną czy narzeczonego, wyjechali gdzieś, gdzie dało się wyjechać, prawda? Więc to jak gdyby tego typu ucieczka ludzi będzie, tylko też proszę pamiętać, że czym więcej ludzi z Rosji wyjeżdża, tym ten potencjał buntu i sprzeciwu jest mniejszy. No bo to
jest łatwiej zarządzać.
Wypuszczani są ci najbardziej sfrustrowani, uciekają.
Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie też politycznie? Rozumiem, że szans na przeprowadzenie jakiegokolwiek referendum, no zwłaszcza w okolicach Doniecka, jest zerowy. Tam na południu pewnie jeszcze jest większy. Ale też będzie bardzo trudno.
Znaczy te referenda, one mają mieć charakter taki, takiego plebiscytu zrobionego po prostu no już bez żadnej próby utrzymywania elegancji i wiarygodności, że to właściwie przeprowadzić jakieś tam nawet w obecnej sytuacji się da, więc to jeżeli jest jakaś wola polityczna...
Ale mimo wszystko odwołali je, tak? Czy przesunęli?
No tak, jakby poziom chucpy po prostu będzie wyższy, czy też już nie wiem, bo to tak czy siak będzie wysoki. Myślę, że to, czego należy się spodziewać, to więcej wojny. Znaczy wszelkie niepowodzenia będą mobilizowały Putina, aby zaatakować mocniej, aby użyć więcej sił, aby jeszcze bardziej, aby nie pokazywać słabości, aby jeszcze w sposób bardziej zdecydowany pokazać Ukrainie jej miejsce, i stąd myślę, że dużo więcej ataków na cele cywilne, dużo więcej bestialstwa wobec ludności cywilnej, jeszcze większe dokręcanie śruby na terenach okupowanych, bo też proszę zauważyć, że tam może kwitną, to dużo powiedziane, ale jakby pojawia się coraz więcej przejawów partyzantki czy działań, bardziej powiedział, dywersyjnych wobec sił okupacyjnych, więc będzie więcej i pytanie, czy to pomoże, czy to pozwoli przełamać front w Rosji w kilku miejscach, czy to pozwoli pójść dalej, ale nie, Putin nie jest osobą, która na tego typu niepowodzenia odpowiada z rezygnacją i mówi zawrzyjmy pokój. Nie, wojna się będzie toczyła.
Za chwilę zadam ci jeszcze jedno pytanie, które będzie tylko dla naszych patronów i państwo będziecie mogli odpowiedzieć na to pytanie, zobaczyć na stronie patronite.pl. To mój gest wdzięczności wobec patronów. W naszej rozmowie to wszystko. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam państwa na dołączenia do społeczności patronów Układu Otwartego i do oglądania i słuchania następnych rozmów. Dzięki serdeczne, do widzenia.